Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol. Marek Tomasik, Ragnarek. Dla celów terapeutycznych będę nagrywał tę rozmowę, jak i przyszłe. Czy wyrażasz zgodę? Tak. Zacznijmy od początku. Powiedz, jak się nazywasz, ile masz lat, czym się zajmujesz. Nazywam się Kamila Pietrzyk, mam 23 lata. Byłam studentką. Zawiesiłam naukę po tym, co się stało. Nie wiem, czy wrócę na studia. Dobrze, a co studiowałaś? Studiujesz? Religioznawstwo. O, to bardzo ciekawy kierunek. Być może. Dobrze, widzę, że jesteś troszeczkę zestresowana. To absolutnie normalne. Nieznajomy, który będzie wypytywał o bolesne sprawy, to trudne za każdym razem. Jednak jesteś tutaj, by sobie z tym poradzić. Nie wiem, to znaczy tak. Znajomi polecili mi pana. Podobno potrafi pan pomóc. Miło mi to słyszeć, że mam taką opinię. Jednakże, Kamilo, nie przeciągajmy tego. Opowiedz, co robiłaś, kiedy to się stało.
Byłam w domu. Czytałam coś. Nie pamiętam, czy uczyłam się, czy może po prostu czytałam jakąś książkę. Nie wychodziłam na dwór. W domu było cicho. Nikt niczego nie powiedział. I wtedy zadzwonił telefon. Wujek Jarek zapytał, czy patrzyłam w niebo. Odpowiedziałam, że nie. Kazał szybko wyjść na dwór. Wtedy zobaczyłam. Te gałęzie rosły w oczach. Podobno wtedy wzrost już wyhamowywał. Wujek odezwał się po dłuższej chwili. Powiedział, że gałęzie zniszczyły wszystkie samoloty na swojej drodze. Sygnał z transportera samolotu, którym lecieli moi rodzice i brat, zniknął. Potem znaleźli wrak. Niedługo minie rok od wyrośnięcia drzewa świata. Jest to trudny moment dla wszystkich ludzi dotkniętych tą tragedią. Jednakże dla mieszkańców Norwegii i Szwecji jest to data iście traumatyczna. W jednej chwili zginęło około 300 tysięcy mieszkańców w północnej części krajów. Monstrualnej wielkości jesion wystrzelił nagle spod ziemi, rozrastając się w mgnieniu oka. Dzisiaj jego gałęzie oplatają prawie całą ziemię. Kolejne dziesiątki tysięcy zginęło na skutek trzęsień ziemi pow...
Tomek! Wyłącz to cholerstwo! Zaczynamy wspinaczkę!
Powiedział po angielsku Carlsen, jeden z żołnierzy ochraniających ekspedycję. Międzynarodowy zespół porozumiewał się w języku Szekspira, aby ułatwić komunikację.
Już, już!
Tomek nacisnął zmarznięty palcem X na wyświetlaczu telefonu, zamykając tym samym aplikację z wiadomościami. Czwarta europejska grupa badawcza zbierała się do wymarszu. Obóz już dawno został zwinięty. Czekano tylko na sygnał do dalszej drogi. Znajdowali się na jednej z głównych gałęzi wiodących na południe. Konar wiódł przez polskie niebo, słowackie, węgierskie i tak dalej. Kończył się gdzieś nad Angolą. Miał liczne mniejsze odnogi, które zakrywały firmament innych krajów. Nie wspominając o innych gałęziach, które wisiały jak kat nad dobrą duszą, rzucając złowróżbny cień nad resztą świata. Grupa badaczy, ochraniana przez żołnierzy NATO, siedziała kilka kilometrów nad ziemią w najszerszym miejscu konaru, który rozciągał się na ponad kilometr wszerz. Gruba szorstka kora przypominała bardziej kamień niż fragment drzewa.
Zadziwiające miejsce! Westchnął Tori Ikke, który nagle znalazł się przy Polaku.
Tyle metrów nad ziemią, a tutaj wcale nie brakuje tlenu. Przynajmniej nie jest tak źle, jak ostrzegali.
Faktycznie, nawet nie jest tak zimno. Spodziewałem się ekstremalnych temperatur. Czy to sprawka drzewa? Natlenia dodatkowo powietrze i ogrzewa? Powiem tak, zgodził się Tori. Sprawę dwutlenku węgla załatwił nam całkowicie. Pochłania wszystko, co wyprodukujemy. Aż chciałoby się powiedzieć, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, mruknął Tomek. U was w Szwecji chyba byście z chęcią z tego zrezygnowali.
Ikke nagle spochmurniał, wydusił z siebie suche tak.
Dobra, łamagi, wyruszamy. Dwie kolumny, jeden obok drugiego, krzyknął Svensson, dowódca. Żołnierze z przodu i z tyłu, reszta do środka.
Mundurowi badacze szybko ustawili się w wymaganym szyku. Po chwili wyruszono na eksplorację gałęzi numer 6, która mogła przynieść jakieś odpowiedzi.
Jak forma? zapytał Tori, który szedł ramię w ramię. 3 miesiące tyrałem jak wół na siłowni, żeby się przygotować. To przypomina bardziej łażenie po górach niż wykopaliska archeologiczne. Ale cóż, opłacało się. Plecaczek nawet nie jest za ciężki. Przynajmniej na razie. Przydałyby się jakieś zwierzęta juczne, zauważył Szwed. Ale nie spodobało się to pewnym organizacjom. Teraz to my jesteśmy mułami, stwierdził Tomek. Obaj parsknęli śmiechem. Ciekawe, co znajdziemy na naszej gałęzi. Polak zaczął nowy wątek. Zwiad lotniczy zauważył zwierzęta. Całkiem duże zwierzęta. Szwed podrapał się po blond czuprynie. Być może uda się odkryć nowe gatunki. Nie mam pojęcia. Mam tylko nadzieję, że nie skończymy jak poprzednia ekipa. A zapowiadała się ciekawa rozmowa. Żachnął się Tomek. Zostawmy to. Pozytywne myślenie jest najważniejsze. Mamy tlen, jedzenie, maski. Mamy ochronę w przeciwieństwie do poprzedników. Co może pójść nie tak? Masz rację. Chyba zamartwiam się niepotrzebnie. Po prostu to wszystko jest takie dziwne, odrealnione. Mi to mówisz? Jak Indiana Jones, archeolog z wykształcenia, łaże po zajebiście dużym drzewie w poszukiwaniu? W zasadzie nikt nie wie czego, czegoś. Jest tyle pytań, a tak niewiele odpowiedzi. Westchnął Tori. Czytałeś wyniki badań radiowęglowych? Tak. Zrobili kilkanaście testów, bo im oczy zbielały od pierwszych wyników. Wychodzi na to, że nasz jesion ma kilka miliardów lat. Być może tyle, co sama Ziemia. To jest niepojęte. Czytałem o pewnej hipotezie, wtrącił Szwed, że drzewo może być międzywymiarowym bytem, który egzystuje na tej planecie. Coś musiało się stać, skoro ukazało się nagle u nas. To jest bardzo ciekawy pomysł, zgodził się Tomek. Pytanie, czy ono już takie wyrośnięte było gdzie indziej? Czy wszędzie rośnie w mgnieniu oka? Po co ono w ogóle jest? Tyle pytań. Nagły wzrost może wynikać z przebicia się do naszego wymiaru, zaczął Tori. Patrz! Krzyknął nagle Polak, ręką wskazując coś pod linią gałęzi. Ponad nimi rozpościerały się kolejne potężne gałęzie drzewa świata oraz górna warstwa chmur. Natomiast konar, po którym szli, znajdował się powyżej warstwy altostratusów, z której nagle wyłonił się ciemny kształt. Niewątpliwie był to ptak, który zmierzał w ich kierunku. Kolumna zatrzymała się. Wszyscy jak zaczarowani obserwowali zbliżającą się zwierzynę. Svensson po chwili wydał rozkazy. Żołnierze przykucnęli i wycelowali broń. Czekali na dalsze komendy. Wydawało się, że ptak leci prosto na nich. Kilkadziesiąt metrów przed grupą wzbił się nagle w powietrze i odleciał w sobie znanym kierunku. — Widziałeś go? Widziałeś? W głowie Szweda wyraźnie było czuć podniecenie. — Orzeł! Pieprzony orzeł! Olbrzymi jak autobus! — powiedział Petrasek, czeski badacz, który szedł przed nimi. Wydawało mi się, że jakiś mniejszy ptak siedział mu na głowie. — Może napije się pani czegoś ciepłego? Herbaty, kawy? — zaproponował terapeuta. — Nie wiem. Może herbaty, panie Krzysztofie, powiedziała Kamila, siadając na fotelu pacjenta. Wydawała się pogodniejsza niż zwykle. Z rana straszny ziąb. Tak. Od kiedy pojawiło się to cholerstwo, pogoda dostała kręćka. Krzysztof ruszył w kierunku blatu kuchennego, który odgradzał pokój zwierzeń od małej kuchni. Połowa czerwca, a rano przymrozek. Po południu pewnie będzie ze 30 stopni. Czytałam przewidywania synoptyków, że tegoroczna zima ma być wyjątkowo sroga, tym razem bez żartów. Wszystko możliwe. Nawiedzeni specjaliści od nordyckich wierzeń straszą, że nadchodzi Götterdämmerung. Koniec wszystkiego. Na pewno wygląda to co najmniej podejrzanie. Pietrzyk zwiesiła głowę. Poranny zapał jakby nagle przygasł. Na chwilę zapanowała cisza. Proszę bardzo. Gospodarz postawił szklankę z parującym napojem na stoliku oddzielającym dwa fotele. — Jak ci minął ostatni czas? — Trochę się nie widzieliśmy. Terapeuta rozsiadł się na siedzeniu naprzeciwko. — Odwołałaś ostatnią wizytę. Trochę się martwiłem. — No tak, przepraszam. Coś mi wypadło i nie mogłam przyjść. — Wiesz, że tu nie ma żadnych tajemnic. Powiedz dlaczego. Wyrzuć to z siebie. — Po prostu ja... — zaczęła się wiercić. Usłyszałam w radiu, że w Gdańsku na dom jednorodzinny spadł liść z jesionu. Zginęła cała rodzina. Jej oblicze spochmurniało jeszcze bardziej. Słyszałem o tym. Bardzo niefortunna sytuacja. Ale nie możesz brać wszystkiego do siebie. Ludzie giną na okrągło. To nie jest twoje brzemię. Tak po prostu się dzieje. Z jego głosu wyłaniała się delikatna nutka goryczy.
Wiem, wiem, mówił pan, żebym skupiała się na pozytywach za wszelką cenę, ale wiem, że to trudne, przerwał jej.
Wszystko mówi się bardzo łatwo. Cały trik polega na tym, by przerobić to w sobie. Nie da się pochłonąć ciemności, która po ciebie sięga swoimi zimnymi łapskami.
To bardzo ładne, co pan powiedział. Uśmiechnęła się nieznacznie.
Wpatrywała się w szklankę z herbatą.
Ślepej kurze ziarno,
Krzysztof machnął ręką. Ważna jest prawda ukryta za tymi słowami. Powiedz, jest ktoś w twoim życiu, z kim mogłabyś się związać? Nie taskać tego brzemienia samemu? Ciągła interakcja z drugim człowiekiem potrafi zdziałać cuda. Zamykanie się samemu w domu niczego nie naprawia. Pogłębia tylko problem.
Dziewczyna spłonęła rumieńcem. Nerwowo przeczesała palcami ciemne loki.
Może i jest, odpowiedziała po dłuższym namyśle. Tylko, że to jest skomplikowane. Jak zawsze w relacjach międzyludzkich. Choć niektórzy twierdzą, że wszystko jest banalne w tej materii. W jakim jest wieku?
Starszy.
Ale nie wiem o ile. Uniosła nieco głowę, przez moment patrzyli sobie w oczy. Speszona po chwili spuściła wzrok.
A pan jest żonaty?
Byłem. Na szczęście jestem szczęśliwie rozwiedziony. Krzysztof, widząc wyraz twarzy pacjentki, postanowił rozwinąć temat. Zostawiła mnie z dzieciakiem i poszła w tango. Wiedziałem, że była szaloną kobietą, ale po porodzie myślałem, że będzie trochę inaczej. Przeliczyłem się. Zostałem sam z synem. Sąd nawet długo się nie zastanawiał, żeby przyznać mi wszystkie prawa.
A skąd to pytanie?
A, bo słyszałam o wyprawie na jesion. Jedna z osób nazywała się podobnie, znaczy Tomasz Zuber. I tak sobie pomyślałam, czy to nie syn, a pan obrączki nie nosi, więc pewności nie miałam. Ach, Zuber.
Zuber westchnął. Tak, Tomek był,
zaciął się na moment, archeolog z wykształcenia. Zresztą tyle fakultetów skończył, że znał się prawie na wszystkim. Dzieciak bystry jak cholera. Niczego mu nie żałowałem, by mógł realizować swoje marzenia. Duma mnie rozpierała, kiedy dostał się do ekipy badawczej. Mój syn będzie dokonywał przełomowych odkryć. Przynajmniej wtedy tak myślałem. Minęło już ponad 2 tygodnie od incydentu z Orłem. Od tego czasu nie wydarzyło się nic ciekawego. Wyprawa powoli szła wzdłuż gałęzi. Nie wiem, czy nasza ekspedycja przyniesie jakiekolwiek odpowiedzi, powiedział Petrasek, gdy ruszyli po przerwie obiadowej. Leziemy po tym badylu jak po górach. Ta kora przypomina bardziej kamień niż drzewo. Idziemy, idziemy i nic. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego z pasożytniczymi drzewami z Ameryki Północnej. Nie wiem, czy coś znajdziemy. Inne grupy może będą mieć więcej szczęścia, odpowiedziała mu Tori. A może nie? Wszyscy widzieliśmy ptaszka. No, to coś nowego, wtrącił Tomasz. Faktycznie, ptaszysko niebotycznych rozmiarów. To musi być jakiś wymarły gatunek, zgodził się Czech. Jak te pieprzone wilki, dodał Szwed. Przed wyjazdem widziałem w wiadomościach, że watahy dotarły do Tybetu na wschodzie i do Sudanu na południu. Tymi megawilkami niech się zajmą myśliwi i wojsko, mruknął Polak. Cieszmy się, że nie ma ich tutaj, bo by nas dawno zjadły.
Faktycznie jest w twych słowach jakaś mądrość.
Petrasek uśmiechnął się zjadliwie. Ze zwierzętami prędzej czy później się uporamy. A co z wybiciem z orbity? To cholerne drzewo waży miliardy ton i ustawiło nas na kurs kolizyjny ze Słońcem.
Jeszcze te chmury.
Za kilkaset lat albo więcej, zauważył Ikke.
Tak, ale wcześniej zbliżymy się na tyle, że nas usmaży.
Nie wspominając już o katastrofie klimatycznej, która się szykuje.
Mam nadzieję, że zdążymy znaleźć jakieś rozwiązanie, rzekł Tomasz.
Z przodu kolumny nastąpiło pewne poruszenie. Ludzie ze środka i końca zaczęli się rozglądać. W stronę grupy biegł żołnierz wysłany na zwiady, chyba Monroe, Anglik, zauważył Szwed.
Żołnierzu, czemu tak zapieprzasz? Warknął Svensson.
Panie kapitanie, melduję, że przed nami pasie się olbrzymi jeleń, wydyszał mundurowy.
Jeleń, powiadasz? Kapitan wyraźnie złagodniał. Chłopcy, rozejść się i na górę, tyralierą.
Kapitanie, wreszcie jakiś obiekt badawczy, zauważył ktoś z grupy. Musimy to zobaczyć.
Dobra, westchnął Svensson. Rozproszyć się i na wzgórze. Tylko nie wyłazić, obserwować.
Tak jest,
mruknęło pod nosami kilku naukowców. Gałąź w tym miejscu pięła się ku górze, tworząc kilkumetrowe wzniesienie. Grupa zaczęła się energicznie wspinać. Chwilę później wszyscy wpatrywali się w niesamowity okaz gigantycznego zwierzęcia. Niewątpliwie jeleń, co najmniej 2 metry w kłębie, szarpał zębami kamienistą korę. Najwidoczniej jego uzębienie było wyjątkowo mocne, gdyż radził sobie z tym bardzo dobrze. — To ja może podejdę i zobaczę, jak zareaguje na człowieka — zaproponował Duńczyk Tomanson, zoolog z wykształcenia. Kapitan westchnął ciężko. — Ja bym dla spokoju zastrzelił, ale skoro chcesz się narażać, proszę bardzo. Tomanson uśmiechnął się tylko i powoli wdrapał się na równiejszą powierzchnię. Rozłożył ręce i ostrożnie zaczął zbliżać się do zwierzęcia. Tymczasem Svensson wydał rozkaz wzięcia jelenia na cel. Gdy Duńczyk zbliżył się na kilkanaście kroków do byka, ten zwrócił rozłożyste poroże w jego stronę. Przez chmury przebił się promień światła, który padł na majestatyczną istotę. Srebrno-szara sierść zalśniła jak w jakiejś bajce. Chwila ta nie trwała jednak długo. Zwierzę parsknęło, z nozdrzy wynurzyły się obłoki pary. Tupnął nogą o korę, odkręcił się i pobiegł żwawo w przeciwnym kierunku. — Brawo, Tomanson! — krzyknął Svensson. Na twarzach uczestników wyprawy pojawiły się uśmiechy. Dowódca gestem nakazał wejście na wzgórze, a potem uformowanie kolumny. — Kapitanie, tu coś cieknie! — krzyknął Ingeborn, jeden z żołnierzy, który zwiedziony własną ciekawością podszedł do strefy wypasu zwierzęcia. — Dobra, zostaw to, Inge! — odkrzyknął Svensson. W miejscu, gdzie przed chwilą stał jeleń, kora była wyszarpana i przypominała otwartą ranę, z której sączył się czerwony płyn. Mundurowy przykucnął, mrucząc pod nosem, że jest spragniony. Sięgnął dłonią ku cieczy, zanurzył palec wskazujący, po czym wziął go do ust. — Ingeborn, do cholery, co ty robisz? — warknął kapitan, widząc podwładnego. — Zostaw to, najpierw trzeba to przebadać — podniósł głos Ike. — Ale to jest dobre, słodkie — rzucił Inge, ale ja jestem spragniony. Zanurkował głową w stronę płynu i zaczął chłeptać go jak pies. Grupa badawcza podeszła bliżej. Jedni z ciekawości, drudzy, by odciągnąć drucha od nieznanego. Po chwili dwóch trepów wbiło łapska w kolegę i podniosło do góry. — Aha, jakie to jest dobre! — zaczął smakosz. — Musicie spróbować, wszyscy musicie spróbować. — Uspokój się, Bjorn! — powiedział Carlsen. — Złamałeś zasadę kontaktu. — Jebać zasadę! W mgnieniu oka Ingeborn stał się agresywny. Jego oczy poczęły mienić się czerwienią. — Macie wszyscy tego spróbować! — złapał za karabin wiszący na pasie przerzuconym przez ramię i odbezpieczył broń. — Pić albo zastrzelę! — Kurwa, Inge, uspokój się! — grzmiał Svensson. Ci, którzy mieli broń palną, wycelowali w stronę drucha. — Natychmiast odłóż karabin! To jest rozkaz! Nieuzbrojeni badacze unieśli ręce w geście uspokajającym agresora. Powoli zaczęli się też wycofywać. — To jest najsłodszy nektar na świecie! — krzyknął Bjorn i pociągnął za spust. Powietrze wypełnił przenikliwy huk strzałów. Zuber zszedł do piwnicy. Podszedł do metalowej szafy, wyciągnął z kieszeni pęk kluczy i nieśpiesznym ruchem otworzył ją. Z wnętrza wyjął metalową skrzynkę wielkości walizki. Użył kolejnego klucza, przekręcił zamek. Ze środka wydobył drewniane pudełko o połowę mniejszych rozmiarów. Wziął je pod pachę i ruszył z powrotem. Wszedł do salonu. Tajemnicze pudełko położył na stole, przy którym gościł pacjentów. Usiadł na fotelu naprzeciwko. Przez bardzo długą chwilę wpatrywał się w nie. W końcu uniósł wieko. Wyciągnął Glocka 17, odłożył na bok. Sięgnął po magazynek, który położył obok broni. Zamarł bez ruchu, trwającym dla niego całą wieczność. W końcu wyjął paczkę z amunicją. Wydobył jeden nabój i począł obracać nim palcami. Spojrzał gdzieś w bok. Przez głowę przebiegały mu setki myśli. Wszystkie koszmarne. Wtem w kieszeni spodni zamruczał telefon. Wyciągnął go i spojrzał na wyświetlacz. Wiadomość od Kamili. Napisała, że przyjdzie jutro na terapię. Uśmiechnął się na ułamek sekundy, po czym spakował broń do pudełka i odniósł do piwnicy. Minął już tydzień od incydentu z Ingebornem. Bilans ofiar, 1 trup, 1 ciężko ranny. Po postrzelonego żołnierza, jak również sprawcę, Denata, przyleciał specjalnie przygotowany śmigłowiec. Grupa zastanawiała się nad przerwaniem wyprawy.
Dowództwo jednak wyraźnie nakazało kontynuację ekspedycji. Zostawili dodatkowe racje i odlecieli. Następnego dnia rozpętała się piekielna burza, która trwała 3 dni. Ludzie musieli pozaczepiać się linkami o korę, by ich nie zwiało. Padało na okrągło, a pioruny waliły w drzewo bez ustanku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pod koniec zawieruchy nastąpił potężny grzmot, a z korony drzewa oderwał się dziwny, płonący obiekt, który spadł na gałąź 4. grupy badawczej. Huknęło i błysnęło niczym po wybuchu bomby. Naukowcy mieli nowy cel wyprawy. Dotarcie do miejsca impaktu zabrało 2 dni. Po drodze rozważano, co dokładnie mogło upaść. Meteoryt, a może rakieta? Ktoś zażartował na temat statku kosmicznego. Na pewno nikt nie spodziewał się zobaczyć tego, co znajdowało się w małym kraterze wybitym w konarze. Najpierw zobaczyli cielsko olbrzymiego wilka. Bestie hasające po świecie były niczym w porównaniu do tego egzemplarza. Co najmniej wielkości słonia, szare zwierzę, było martwe. Z pomiędzy żeber wystawał złamany drzewiec włóczni. Wypływająca z rany krew utworzyła kilkumetrową, zaschniętą już kałużę. Jeśli ludzi z grupy badawczej zdziwił widok olbrzymiego zwierzęcia, to obecność gigantycznego człowieka musiała wprawić ich w osłupienie. Po przeciwnej stronie krateru leżała nieludzko wysoka postać. Na pierwszy rzut oka człowiek. Siwe włosy, obfita długa broda, ubranie przypominające średniowieczny pancerz kolczy. W kompletnym rozkładzie, prawdopodobnie na skutek walki, czyżby z wilkiem, powoli skapywała z niego krew, tworząc kolejną kałużę bordowej mazi. — Panowie, ostrożnie! — rzucił nerwowym głosem Svensson. — Jakby któryś chciał zrobić coś głupiego, walcie bez rozkazu. W powietrzu uniosło się kilka — tak jest.
— Jasny gwint, co to za potwór? — szepnął Thomason, powolutku zbliżając się do wilka.
— Kto obstawiał kosmitów? — rzucił Tomasz.
— Chyba Petrasek. Odpowiedział Ikke ciszej, niż zamierzał.
Nie wiem, co to za facet tam leży, ale może Wacek się nie mylił.
Do Thomasona dołączył jeden badacz. Reszta poczęła skradać się w kierunku olbrzyma. Kiedy podeszli prawie na wyciągnięcie ręki, ten nagle ożył. Z gardła wydobył się bliżej nieokreślony odgłos bólu oraz łapania powietrza. Zwieszona dotąd głowa poruszyła się. Obcy z wyraźnym trudem skierował wzrok na ludzi. Okazało się, że nie miał jednego oka. Otworzył usta i przemówił. Użył nikomu nieznanego języka, a jednak wszyscy doskonale go rozumieli.
Zawiodłem! Zawiodłem was wszystkich! Jeśli chcecie przetrwać, musicie znaleźć gromowładnego, zanim zakwitnie...
Zuber bawił się nabojem. Przerzucał go między palcami lewej ręki. Siedział na fotelu, smutny wzrok wbijał w ekran komputera. Oglądał nagranie z Oceanu Atlantyckiego, które pokazywało olbrzymiego węża morskiego. Jakiś ekolog przekonywał, że bestia ma już 10 kilometrów długości i ciągle rośnie. Jeśli utrzyma tempo, to pochłonie wszystkie ryby oceaniczne w przeciągu 2 lat. Trzeba podjąć drastyczne środki i przeprowadzić kolejną próbę zgładzenia monstrum. Poprzedni atak zakończył się spektakularną klęską. Znacznie mniejszy wąż zatopił kilka okrętów wojennych. Krzysztof miał już dość. Wyłączył filmik i zalogował się na skrzynkę pocztową. Uwagę przykuwał mail wysłany od syna. Przez bardzo długą chwilę wahał się, czy go odczytać. W końcu ścisnął myszkę prawą ręką i kliknął w wiadomość. Zaczął czytać.
Cześć, tato. Piszę tego maila tuż przed wleceniem na drzewo. Na górze ponoć Wi-Fi szwankuje i ciężko o zasięg. Odezwę się, jak tylko będę mógł. Jestem cholernie podekscytowany. Zaraz wejdziemy na coś, co wykracza poza granice ludzkiego zrozumienia. Wiem, że nie mówiłem tego chyba nigdy, ale gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To dzięki twojemu wsparciu jestem w tym miejscu.
Zuber nie mógł czytać dalej. Wylogował się z poczty, ścisnął nabój w ręce i ruszył do piwnicy. Schodząc po schodach, nie usłyszał brzęczenia telefonu. Minął tydzień od spotkania z gigantami. Centrala została poinformowana. Przysłali śmigłowiec, by zabrać zwłoki. Udało się zapakować tylko olbrzymią istotę przypominającą człowieka. Wilk okazał się zbyt ciężki do transportu.
Zadecydowano, że stworzenie zostanie zrzucone z gałęzi i to, co zostanie, pójdzie do badań. Tak też uczyniono. Grupa badawcza posuwała się dalej. Zauważono, że drzewo zaczęło wypuszczać młode pędy na końcu, których pojawcy nie wiedzieli, czy cały jesion przygotowuje się do kwitnięcia, czy tylko ta jedna gałąź. Jedno było pewne, nowe pędy napotykano przynajmniej raz dziennie. Kolejny tydzień nie przyniósł niczego nowego. Jedynie napotykane pąki robiły się coraz większe. Zaczęto plotkować o możliwym kwitnięciu i konsekwencjach, przed którymi ostrzegał umierający olbrzym. W końcu, któregoś dnia, pąk zaczął się otwierać. Tęsknię za ojcem, powiedział Tomasz. Przez ostatnie wydarzenia każą nam tylko iść przed siebie, szukać kolejnych gigantów. Gdyby nie to, pewnie dawno daliby nam porozmawiać z rodzinami, mruknął idący obok Ikke. Pogadałbym z żoną, zapytał o dzieciaki. Takie trochę więzienie na tej gałęzi, zauważył Polak. Obaj uśmiechnęli się. Patrzcie na pąk! Zawołał z przodu Tomason. Zaczyna się otwierać! Kwitnie!
Może powinniśmy to zbadać, rzucił Petrasek. Panie Svensson!
Kapitan spojrzał w stronę młodego pędu oddalonego o jakieś 100 metrów. Zastanawiał się kilka sekund, w końcu westchnął.
Żołnierze, okrążyć to cholerstwo, nie dotykać! Niech się chłopaki wykażą!
Wedle rozkazu mundurowi podbiegli do obiektu badań. Otoczyli i czekali na dalszy rozwój wypadków. Pierwszy podbiegł Tomason. Za pomocą swojej lustrzanki robił dziesiątki zdjęć. Reszta powolnym krokiem zbliżała się. W pewnej chwili na wpół otwarty pąk zadrżał, jakby miał drgawki, po czym błyskawicznie otworzył się, ukazując czerwony kwiat. Jednocześnie wyrzucając olbrzymią ilość pyłku, który od razu porwał wiatr. Stojący najbliżej żołnierze oraz Tomason zaczęli kasłać.
— Maski! — ryknął Tomasz.
Ci, którzy byli oddaleni od kwiatu, nerwowo poczęli naciągać maski gazowe na twarz. Ofiary pyłku jakby nie słyszeli. Kasłali dalej, aż jeden z nich odezwał się.
— Co się tak patrzysz, krzywo Monroe?
— warknął Carlsen, wysmarkując zawartość nosa.
— Myślisz, że kaszle gorzej od ciebie?
— Wszystko robisz gorzej ode mnie. Carlsen sięgnął po broń.
— Wszyscy kaszlecie gorzej! — krzyknął Tomason. — Ja to robię najlepiej, gówno prawda!
Do dysputy dołączył kolejny żołnierz, celując z karabinu.
— Żołnierze, spocząć natychmiast! — zagrzmiał Svensson. — Co wy, kurwa, wyrabiacie? — Zamknij mordę, Johan!
— wydarł się Monroe. — Nienawidzę cię! Anglik odbezpieczył karabin, wycelował w dowódcę i pociągnął za spust. Wkrótce powietrze wypełnił huk z wielu luf. Zuber siedział przed komputerem. Ostatni pacjent wyszedł kilkadziesiąt minut temu. Kolejna ofiara jesionu. Terapeuta do tej pory nie mógł otrząsnąć się ze smutku, który go dopadł. Skierował spojrzenie ku monitorowi. Wpisał już hasło. Jednak jakaś wewnętrzna siła powstrzymywała go od naciśnięcia klawisza Enter. Otworzył nowe okno w przeglądarce. Wszedł na serwis informacyjny. Pobieżnie przejrzał nagłówki. Zwrócił uwagę na tytuł mówiący o masowym wykwicie pąków na drzewie życia. Nagle zabrzęczał telefon leżący na biurku. Przyszedł SMS. Z zaciekawieniem spojrzał na wiadomość. Kamila pytała, czy może wpaść na kolację. Uśmiechnął się mimowolnie. Odpisał twierdząco. Na krótką chwilę zapomniał o swoich troskach. Wrócił na pocztę i nacisnął Enter. W gąszczu maili bez trudu odnalazł ostatni list od syna. Otworzył go i zaczął czytać. Cześć, tato, piszę tego maila tuż przed wleceniem na drzewo. Na górze ponoć Wi-Fi szwankuje i ciężko o zasięg.
Antologia Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Hadbold.